te miłe dwie panie będą nam usługiwać słowem. Bóg położył im coś bardzo głęboko na sercu, więc ustaliliśmy, że będą się dzielić tym nie tylko dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę inaczej nas Bóg poprowadził, więc będziemy mieli trzy sesje, trzy niedziele. A jak będzie wam za mało, to damy wam czwartą. Okej? Okay. Chciałbym, żebyście ich zachęcili troszeczkę, dlatego że to jest pierwszy raz coś takiego tutaj będą robić w kościele, tak? Więc oni potrzebują zachęty, okej? Okay? Oddaję wam do dyspozycji.
Bardzo dziękujemy. Okej, okay. Słuchajcie, wiecie co, też myślę, że to, co się zadziało na początku, to jest w zasadzie takie bardzo dobre wprowadzenie, bo my będziemy mówić o dawaniu i o przepływach. I także okej, okay, no czas popłynął, ale czas jest w rękach Pana, więc nic nie szkodzi. I ten temat ogólnie, o którym chcemy mówić i też wierzymy, że będziemy posługiwać przez te kolejne kilka niedziel, to jest jako w niebie, tak i na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. I chcemy mówić o połączeniach tego, co jest niebiańskie, z tym, co jest tutaj ziemskie. I dzisiaj będziemy mówić głębiej o zasadach Królestwa, o tym, jak się dzielić tym, co mamy. I wiecie co, podzieliłyśmy to, będziemy mówiły z Sylwią razem, trochę się przeplatając, dlatego że my jesteśmy takim bardzo dobrym Bożym duetem i mamy już na swoim koncie ileś różnych rzeczy, gdzie Pan nas zainspirował do tego, że po prostu jedna coś daje, druga coś daje i z tego naprawdę wychodzi coś pełniejszego niż jak robimy to indywidualnie, bo indywidualnie czujemy się gdzieś tam niekompletne, tak? A jak zaczynamy o tym rozmawiać i się dzielić, to po prostu wychodzi nam z tego coś głębszego. I to też ma być taka dla was zachęta, żeby pracować razem, pracować w zespole i po prostu wciągać inne osoby. Się krótko pomodlę. Duchu Pana, modlimy się o to, żebyś Ty otwierał oczy naszych serc i nasze uszy duchowe, żebyśmy ujrzeli to, co jest głębią, to, co jest, Panie, w sercu Ojca, jak Ty patrzysz na nas, jak na oblubienicę, jaka jest Twoja potężna miłość, jakie jest Twoje ogromne pragnienie, aby uwolnić to, co jest z nieba na ziemię. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I wiecie co, to jako w niebie, tak i na ziemi, to jest kluczowy fragment modlitwy pańskiej, który znamy, tak, jak Jezus się modlił, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I ja się mniej więcej gdzieś z 2 lata temu zatrzymałam nad tym i dostałam taką obietnicę, że Bóg będzie mi objawiał, co to znaczy w różnych wymiarach będzie mi tego uczył, jak ściągać to, co jest w niebie, jak ściągać to na ziemię. I chcę też powiedzieć o takiej spójności między codziennością właśnie, a tym, co, czy tym, co jest powszechne, a tym, co jest niebiańskie. Miałam taki czas, że trochę się z tym męczyłam i wydawało mi się, że żyję w trochę jakby tak, że trochę funkcjonuję w świecie, w cudzysłowie, normalnym, a trochę funkcjonuję w świecie duchowym. Natomiast wiedziałam, że coś tu jest nie tak i że jednak Bóg pragnie nam to objawiać głębiej. Jest taki fragment, słuchajcie, w liście do Koryntian, to jest 13:2, możecie sobie to otworzyć. Pierwszy, tam gdzie jest o miłości, hymn o miłości, 13:2. I tam jest tak, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Ale wówczas twarzą w twarz, czyli to, co Bóg zaplanował wszystko, na dzień dzisiejszy mamy troszkę rozmyte. Natomiast będzie taki czas, że przyjdzie pełnia objawienia i po prostu naprawdę zobaczymy, jakie są te pełne Boże zamysły na każdą dziedzinę, co Pan naprawdę zaplanował. I inny fragment, to jest w liście do Hebrajczyków 10, tam jest co prawda inny kontekst, ale mnie to cały czas gdzieś tam zastanawia, czyli Hebrajczyków 10:1, To jest o zakonie, tak? Że zakon zawierając w sobie tylko cień rzeczy przyszłych dóbr, a nie sam w sobie, nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwane, składalne rok po rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim chodzą i tak dalej, i tak dalej. Ale tu najważniejsze, że zakon zawiera w sobie tylko cień rzeczy przyszłych dóbr, czyli to wszystko, co jest w niebie, to co się połączy z ziemią, jak Jezus powróci i będzie doskonałe, to dzisiaj jest jakby tylko widoczne w poszczególnych kawałkach. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy tego zdobywać i to jest też takie pragnienie Jezusa i to jest też powołanie, które Jezus miał i na sobie jako Syn Boży, jak przyszedł na ziemię, ale też powołanie do tego, które daje każdemu z nas, żebyśmy zdobywali krok po kroku różne obszary życia. I dwa takie fragmenty, które właśnie o tym mówią, to jest Izajasza 42, 5, 42, 5, Izajasza. Początek sobie też przeczytajcie w domu na spokojnie, bo to jest ogólnie jak z jakim umiłowaniem ojciec mówi o synu, jak go wysłał na ziemię i jaki on jest i że z jednej strony jest niesamowicie delikatny i taki po prostu miłosierny. Natomiast ten fragment 5 mówi, że dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, jeszcze, czyli to co jest...
Jeszcze raz namiar daj.
Jeszcze raz namiar. Izajasza 42.
Tak. To jest 4, nie 5.
Aha, 4, przepraszam. Tak, zaczyna się 4, tak. 4 zaczyna się, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Czyli zobaczmy, że ziemia jest spragniona nauk Pana, tego, co po prostu Bóg za sobą niesie przez Syna, przez Jezusa Chrystusa. Ziemia tęskni za tym, tak? I drugi fragment, taki mój bardzo ulubiony, to jest też z Izajasza 61, i może 1 i 2, to jest coś, co też Bóg objawia a propos samego Jezusa, ale też do nas, którzy mamy być Jego naśladowcami. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. Tak? Czyli zobaczcie, że z jednej strony mówimy o tym, że to, co ten wymiar, w którym funkcjonujemy, że to jest tylko zapowiedź rzeczy przyszłych, ale to nie znaczy, że mamy być bierni i czekać, aż nastanie cudowne niebo, tak? Ale tak jak posłał Bóg Jezusa, aby krok po kroku głosił królestwo, to wszędzie, gdzie funkcjonujemy, możemy po prostu ściągać niebo na ziemię. Dobrze, więc słuchajcie, więc wynika to z tego, że te zasady, według których my teraz funkcjonujemy, to jest tak zwany porządek grecki, tak? Grecki sposób myślenia. Natomiast Jezus funkcjonował w żydowskim sposobie myślenia, jedną z ważniejszych rzeczy jest spójność wszystkich dziedzin. Czyli nie ma czegoś, że coś jest święte, coś jest nieświęte, coś jest Boże, coś jest nieboże. Natomiast jak już przyjęliśmy ten grecki sposób myślenia, to stąd się zaczyna robić właśnie taki podział, który de facto prowadzi do religijnego myślenia, tak? Czyli, że to są rzeczy kościelne, a to są rzeczy pańskie, a to są rzeczy, które są takie codzienne, że trzeba je zrobić. I wiele przez to tracimy. I też wiecie co, kiedyś chyba nawet tu był taki film wyświetlany z Becky Fisher, Heidi Baker, tak. I która mówiła, wiecie, mnie to bardzo dotknęło, długo potem myślałam o tym, że ludzie Zachodu obdarli się i pozwolili wejść w takie kłamstwo, że coś jest święte, coś jest nieświęte. I że opowiadała, że funkcjonuje w takim namaszczeniu, że nawet jeśli zamiata podłogę, to to jest uświęcone, tak? Bo skoro Święty Duch w niej mieszka, to nawet zamiatanie podłogi może być uświęcone, obieranie ziemniaków może być uświęcone, tak? Co nie znaczy, że nie mamy szukać takiego czasu bliskości, intymności tylko z Panem, ale to nas, zobaczcie, że zbliża do tego, że na każdym kroku możemy się spodziewać Bożego działania. No i o tym przepływie, tak? Co ja chciałam w sumie powiedzieć. Ja uczę w pracy, pracuję w takiej firmie doradczej, i gdzie doradzamy między innymi przedsiębiorstwom, jak z lepszych przedsiębiorstw stać się jeszcze lepszymi. I jedną z takich rzeczy, w których prowadzę projekty, jest tak zwany strumień wartości, tak? To się nazywa po angielsku value stream. I dość dużo, to jest takie kluczowe pojęcie, gdzie pokazujemy firmom, gdzie płynie ich strumień wartości, gdzie są straty, gdzie są rzeczy przydatne, gdzie są nieprzydatne. No i to mi zajmuje dość dużo czasu, no bo jednak pracuje się średnio 8 godzin na dobę, czasem więcej. I tak zaczęłam pytać Pana, mówię, Panie, o co chodzi z tym strumieniem, tak? Że jak to jest, że ja tyle o tym mówię i jeśli jest tak, że biznesy potrafimy ustawić w ten sposób, że znaleźć to, co jest wartością i zwiększyć efektywność biznesu, przynieść więcej zysku i to jest konkretne i mierzalne, jak to się ma do tego w zasadzie, jak funkcjonuje królestwo? No i pytałam Pana o te rzeczy. I wiecie co? I to mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że Bóg mnie poprowadził do objawienia świętego Jana. I otwórzmy sobie objawienie świętego Jana, 22 rozdział, gdzie jest piękny obraz, jak wygląda rzeka, która wypływa z tronu Boga. I chcę tutaj przeczytać właśnie te parę fragmentów, bo to jest właśnie coś, co jest niesamowite i co Bóg dla nas zaplanował, a czego się możemy już spodziewać. Dziś nie ma rzutnika, więc potrzebujemy sobie to dobrze wyobrazić, ale wiesz, że Bóg nam to pokaże. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego, na obu brzegach rzeki, drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc owoc swój, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I tak dalej, i tak dalej. To zachęcam, żebyście sobie ten rozdział przynajmniej do 5 dobrze przeczytali. I to, co zobaczyłam, że po prostu w niebie jest źródło. Źródło to jest coś, co nie wysycha, co zawsze bije i z tego bije wszelka moc, która jest nam potrzebna. I to jest bardzo dobra wiadomość, że to, co potrzebujemy, że wszelkie zaopatrzenie płynie z nieba i jest nam to dane, tak? I jest to nieskończone, jest to doskonałe i czyste, dlatego że woda jest jak kryształ, to jest woda żywota. I to jest Boże pragnienie do tego, żebyśmy z tego przepływu korzystali. I wiecie, jak to do mnie przyszło, to ta moja praca stała się dla mnie, nabrałam nowego spojrzenia i zobaczyłam, że naprawdę mogę działać w sposób proroczy i uwalniać Boże rzeczy dla biznesów, tak? Czyli tam, gdzie widzę rzeczy nieefektywne, mogę wypowiadać słowa błogosławieństwa i mogę dzięki temu, że mam naturę Bożego dziecka, w proroczy sposób ogłaszać, jak będą funkcjonować. I mnie to bardzo zachęciło. I wiecie co, wierzę, że to jest dla nas taki czas, żeby wziąć wszystko, co jest z nieba i co Bóg zapewnia, bo przepływ jest zawsze od Bożego tronu w naszą stronę, tak? Z nieba na ziemię. Dlatego Pan mówi, żebyśmy się modlili o królestwo i żebyśmy wołali jako w niebie, tak i na ziemi. My nie potrzebujemy męczyć się ludzkimi sposobami, co my mamy zrobić, jak wymyśleć, tak? Dlatego, że doskonałe pomysły są już w niebie i będziemy przez te kilka spotkań też się dzielić i dawać Wam przykłady innych osób, które ściągają po prostu pomysły i inspiracje z nieba na ziemię. I to się może dziać. I czego to może być przepływ? Słuchajcie, to jest przede wszystkim przepływ miłości, tak? Czyli możemy czerpać doskonałą miłość i nie potrzebujemy tej miłości produkować na siłę, bo i tak nie jesteśmy w stanie, tak? Nikt nie potrafi kochać tak z siebie. Możemy czerpać finanse, możemy czerpać inspiracje, możemy czerpać pomysły. Wszystko, co potrzebujemy, te przepływy są. I wiecie, co taki obraz miałam? Czy ktoś kiedyś robił chleb na zakwasie może? Dobra, to wy będziecie rozumieli najbardziej, pozostali się zgłoszą najwyżej, jeżeli to jest trudne do wyobrażenia. Słuchajcie, zakwas robi się w taki sposób, że daje się tam trochę chleba i chyba wody i to zaczyna rosnąć. I po prostu rośnie i jak dobrze ten zakwas wyrośnie, no to po prostu tak można powiedzieć kipi, jeśli pojemnik jest za mały. Miałam obraz takich gdzieś z miesiąc temu, takich ogromnych kadzi. Najpierw widziałam jedną wielką kadź, taką miedzianą, taką piękną, błyszczącą. I z tej kadzi po prostu ten zakwas już tak się kipiał i się wylewał. I podchodzili ludzie z mniejszymi kadziami. To były naprawdę takie duże kadzie. Ja kiedyś byłam w wytwórni piwa i to były takie jak na piwo wielkie. I piękne, miedziane. I po prostu nabierali tego do tych swoich kadzi i odchodzili. Z kolei do tych ludzi podchodziły kolejne osoby z jeszcze mniejszymi kadziami, mniejszymi takimi już pojemniczkami i nabierały, dlatego że ten zakwas bardzo szybko pracował. On był już gotowy do tego, żeby, można powiedzieć, czynić z niego chleb i karmić tym dalej ludzi. I dostałam do tego słowo: Kościół zasobów, namaszczenie do udzielania. Kościół zasobów, namaszczenie do udzielania. Wiesz, że to jest dla nas na dzisiaj, na pewno. Widać to coraz bardziej, choćby ta modlitwa, to co było wcześniej. Słuchajcie, to jest ewidentnie, tak, że my jesteśmy powołani do tego, żeby ściągać z nieba i ogłaszać to na ziemi. I to idzie dalej, tak? Zaczęła się jedna modlitwa, ktoś potem poszedł drugi i trzeci i czwarty, czyli widać było, że Duch nas w tym pobudzał i jedna modlitwa inspirowała kolejną, więc ten przepływ modlitwy, przepływ mocy do uzdrowienia, to jest właśnie jeden właśnie z tych aspektów. No i będziemy się chciały potem też modlić tutaj, że te osoby, które, jeszcze Sylwia trochę powie, ale żebyście też już myślały o tym, że te osoby, które widzą, że mają takie namaszczenie, że mają w sobie już jakiś przepływ do dawania, do dzielenia się uwolniony, czegokolwiek, to po prostu, żeby modliły się o te osoby, które czują, że mają coś przyblokowane. Czyli chodzą na przykład z pragnieniem, żeby czymś się dzielić z innymi, ale jak się spojrzy na ich życie, no to nie widzicie jeszcze tego, tak? Czyli na przykład ktoś może mieć duże mieszkanie i sobie myśleć: no fajnie by było, nie? Ja tak bym się modlił, Panie, żebyś sprawił, żebym ja tutaj mógł tym mieszkaniem służyć, nie? Ale nic się nie dzieje. Wiadomo, że trzeba podjąć decyzję, też wyjść gdzieś, że sami ludzie nie przyjdą. Czasem bywa tak, że ktoś naprawdę ma zasoby, ma zaczyn, ale po prostu ten zaczyn jest nieaktywny. Nic się z nim nie dzieje. Czasem jest tak, że ktoś ma mieszkanie na przykład, nie wiem, 20 na 20, ale po prostu ten dom tętni, tak? Bo cały czas ktoś z tego korzysta. Ktoś może mieć przysłowiowy wdowi grosz, ale się podzieli i będzie się dzielił cały czas. Ktoś inny może mieć wiele zer na koncie, ale będzie uważał, że ma tak jeszcze no, różne rzeczy do pozałatwiania, że się nie podzieli. No i jeszcze ostatnie słowo, takie moje, które miałam wiele lat temu, jako nastolatka, to było drugie słowo, które Bóg dla mnie dał, to było: dawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.
Amen.
Dawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. I po prostu przypomniało mi się to słowo, wiecie, jak Pan dał ten obraz o tym zaczynie, to mówię: wow, to mi się po prostu spina, tak? Pan nigdy nie odwołał tego słowa, czyli nie mówi na przykład: jak masz jakieś zaległości, to masz przestać dawać, jak jesteś zajęta, to masz przestać dawać, tak? I zawsze pokazywał, ja wracałam do tego i pytałam: Panie, co mogę dawać? Bóg zawsze pokazywał, jeśli jeden jakiś kanał był przytkany, załóżmy finansowy, zawsze się pytam, Panie, co mogę dawać, tak? Można dawać wszystko, można dawać czas, można dawać ubrania, można dawać buty, można dawać różne rzeczy, można dawać mieszkanie, więc ja w tym po prostu widzę błogosławieństwo i że naprawdę spełnia się to, że im więcej daję, tym więcej też dostaję i tym więcej tych kanałów Pan otwiera.
Ja chciałam się z Wami podzielić tak naprawdę szybko dwoma rzeczami. Jedna to jest to, że ja odbyłam drogę w swoim życiu i myślę, że ciągle jestem w drodze starszego brata. Znamy wszyscy przypowieść o synu marnotrawnym. Wiemy, że tam są dwie postacie takie, czy właściwie trzy. Główną postacią jest ojciec, który przyjmuje tego syna marnotrawnego, który uczynił straszną rzecz, bo po prostu jakby uznał ojca za zmarłego. Jeżeli ktoś przychodził do ojca po dziedzictwo w tamtym czasie, to znaczyło, nie żyjesz dla mnie. I ten syn potem wraca i doświadcza potężnego przyjęcia ze strony ojca. I doświadcza takiej potężnej po prostu miłości. A drugi syn, który wiernie ojcu służył, po prostu nic z tego nie ma. On nawet nie wchodzi na ucztę. I jeszcze mówi do ojca, ten twój syn. I wiecie co, ja chciałam z wami się tylko krótko podzielić tym, że jak to wygląda w nas, dlaczego my się boimy dzielić. Bo bardzo często po prostu jesteśmy tymi starszymi braćmi. Ja tego doświadczyłam w swoim życiu, ciągle jakby tego doświadczam i dlatego jakby ta przypowieść też była dla mnie taką historią, która mnie uzdrowiła, bo ja zrozumiałam, że chcę być z powrotem tym synem marnotrawnym, ale nie na zawsze i na wieki, tylko dlatego, że chcę doświadczyć tej miłości Ojca, chcę poznać Boga jako Ojca, który po prostu jest dobry i który na mnie czeka. I myślę, że większość, może dobra, nie będę mówić takich słów, ale wielu z nas się z tym po prostu zmaga, że jesteśmy tymi starszymi braćmi, tymi, którzy bardzo często mierzymy w ogóle nasze życie taką miarą sprawiedliwości, taką miarą, że my dajemy i ma być zwrot, który temu odpowiada. I jakby przeciwstawiamy łasce Boga, taką sprawiedliwość i taką nawet nie Bożą sprawiedliwość, bo łaska to jest Boża sprawiedliwość. Ale taką ludzką sprawiedliwość. I jesteśmy jak ten starszy brat, który mieszka w domu ojca, ale go nie zna. I wiecie co, mi się wydaje, że to jest największy hamulec przed tym, żeby dawać cokolwiek. Żeby służyć na przykład właśnie w radości, żeby ułożyć finanse, cokolwiek mamy w sercu, do czegokolwiek jesteśmy powołani, to właśnie to, że jesteśmy tym starszym bratem, to po prostu nas bardzo, bardzo hamuje. On miał wszystko, a słuchajcie, tego nie widział. To jest w ogóle tak dla mnie bolesne i trudne, jak to czytam, że miał wszystko, a tego nie widział. I wiecie co, takie trzy fragmenty mi teraz przyszły. Mieliśmy w wtorek rozważanie słowa i Michał Haruziński miał po prostu niesamowite objawienie, naprawdę. Bo to rozważaliśmy sobie przez 2 godziny w zasadzie Psalm 23, pierwszy werset. Czyli Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. I Michał miał niesamowite objawienie dotyczące tego słowa. No bo co to znaczy, niczego mi nie braknie? No wszyscy możemy powiedzieć, że nie mamy wielu rzeczy, których pragniemy, tak? Których chcemy. No myślę, że nie ma takiej osoby, która jakby nie ma takiej małej luki. A Michał powiedział, że miał takie zrozumienie tego, że po prostu to jest tak, że Bóg wie, czego pragniemy. Lepiej niż my sami, że większość i bardzo dużo naszych pragnień pochodzi z naszych jakichś wyobrażeń, że dużo narzucił nam też świat, że dużo przychodzi z naszych obaw, lęków, jakichś takiego złego myślenia, a Bóg wie, czego naprawdę pragniemy i że możemy w tym odpocząć, że Bóg wie, czego pragniemy, że On jest tym Ojcem, który to wie. Też pamiętam, kiedyś robiłam sobie takie rozważanie modlitwy pańskiej i powiem wam, że też mnie zachwyciło to, bo zastanawiałam się, co to znaczy daj nam chleba naszego powszedniego. No bo to jest takie jakieś niejasne. Wiecie co? I znalazłam odnośnik do przypowieści Salomona. Ja to przeczytam, bo to jest bardzo takie też mówiące o naszym sposobie myślenia na to, co posiadamy albo czego nie posiadamy. Jest napisane tak. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc sytym, nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo bym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Wiecie co, Bóg naprawdę wie dokładnie, ile nam potrzeba. I wydaje mi się, że drogą do tego, żeby naprawdę być takim radosnym dawcą, jest ta wdzięczność serca. Wiecie, za często na przykład myślę, ja nie werbalizuję tego, ale teraz to powiem, że bardzo często jest tak, że rozmawiam z różnymi osobami, które mają dzieci, z tymi dziećmi jakieś tam trudności i powiem wam, że na przykład bardzo często mnie to boli, że ludzie nie widzą, że mają potężny dar od Boga. Ja tego daru nie mam i też czasami jest mi z tym trudno, ale po prostu, wiecie, my mamy wiele rzeczy, które po prostu są potężnym darem, których też inni nie mają, bo nie odchodzi, żeby się porównywać, ale że z tego po prostu może płynąć nasza potężna wdzięczność, ale też gotowość do dawania. Rozumiecie, Bóg nas tak potężnie wyposaża każdego dnia. I też ten fragment, który mówi o tym, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, Amen. Co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. I też wiecie co, dzisiaj się modliłam też, co też Bóg tak chciałby przekazać przeze mnie. I wiecie co, mam takie wrażenie, że ta modlitwa z listu do Efezjan 1:17-19 jest takim też potężnym, takim proroczym słowem dla nas dzisiaj, bo mam wrażenie, że Bóg nas wzywa dzisiaj i jakby ja też osobiście widzę Kościół też w innym miejscu, już może jesteśmy dzisiaj, że Bóg nas widzi jako tą oblubienicę, która ma zupełnie inną miarę sukcesu, która ma zupełnie inną miarę takiego zaspokojenia niż to jest dzisiaj, że będziemy mieć i Bóg nas do tego powołuje, że jesteśmy powołani do posiadania światłych oczu serca, żebyśmy znali nadzieję swojego powołania, żebyśmy wiedzieli, czym jest bogactwo chwały, Jego dziedzictwa wśród świętych. Więc słuchajcie, jak będziemy po prostu znać Ojca, bo jesteśmy synami i córkami, jak będziemy znać Ojca, tak jak Go poznał syn marnotrawny, to po prostu będziemy zupełnie inaczej żyć. Będziemy żyć tym, co jest przed nami. Będziemy żyć tym, co mamy dzisiaj, tą potężną wdzięcznością, ale też tym, do jakiej chwały powołał nas Bóg, że jest naprawdę więcej. I to nie według ludzkich schematów, i to nie według ludzkiego wymiaru sukcesu, ale jest więcej, pełniej i głębiej, po prostu przez poznanie Boga.
Dobrze, coś zapowiem jeszcze. Ja wiem, że w sferze finansowej bardzo wiele Bożych dzieci zmaga się. I uważam, że tak nie powinno być. To, że się zmagają, wynika z braku poznania objawienia Boga, Jego serca i też z braku poznania prawdy, tej biblijnej. Wiecie, to jest temat, który ja studiowałem w Biblii ponad 7 lat. I zacząłem stosować objawienie, które przychodziło do mnie. Był nawet taki moment, że to, co Bóg dawał zwrot z siewu, siałem przez następne 3 lata. Nic nie przejadłem z tego ziarna. I w końcu Bóg powiedział, i to doszło do tego, że dawałem 40% tego, co otrzymywałem wszystkiego. Dzisiaj jestem w takim miejscu, że daję 20%. I myślę, że chyba też muszę to zwiększyć chyba ostatnio. Dlaczego o tym mówię? Prawdopodobnie w lutym będziemy mieli następne seminarium z tego cyklu Wolność dla jeńców. I po tym wczorajszym, kiedy ludzie też do mnie przychodzili, że mają problemy w tej sferze, prawdopodobnie zrobimy takie seminarium właśnie w sprawie wolności finansowej. Wiecie, ogólna zasada w tym jest bardzo prosta. Może jest tak prosta, że niektórym się nawet nie wydaje, że aż tak prosta. Fundamentem wszystkiego potrzebuje być tak, że to, co ci Bóg daje, bez względu na to, ile dzisiaj ci daje, powinieneś być Bogu wdzięczny, bo to są Jego finanse. A ty tylko dajesz z tego, co On ci daje. Jeśli dojdziesz do miejsca, że ustanowisz Boga, że On jest właścicielem wszystkich twoich pieniędzy, nie ty, On, zostawia ci maksymalnie 90%. 10% to jest minimum, które uważam, że każde Boże dziecko powinno dawać i za to ma błogosławieństwo, ale potrzebujesz siać w mądre miejsce. To jest jakby druga rzecz. Nie chcę tutaj mówić nauczania na ten temat. Ale w tej sferze ja mam bardzo wiele świadectw. że kiedy zasiałem coś w dobrą glebę, która przynosiła dla Królestwa Bożego owoc, nie w piach, w dobrą glebę, to nieraz otrzymywałem prawie natychmiast 10-krotny zwrot. Byłem zaskoczony tym wszystkim. Byłem zaskoczony. Powiem wam taki przykład. Robiliśmy tą szkołę wyposażania w Warszawie. Jeździliśmy tam raz w miesiącu przez 9 miesięcy. Na ostatnią szkołę ten pastor z żoną stwierdzili, że chcą nas pobłogosławić. Więc dali nam grubą kopertę. Wiedziałem, że tam jest kasa. Wiecie, ja nie potrzebuję aż tyle pieniędzy. Ja jestem zaspokojony wraz z żoną. Jeszcze możemy dawać. I pomyślałem sobie tak. Panie, oni mają nowy budynek, mają wziąć dla tych ubogich, dla biednych. Więc dam im, zasieję w nich. Będą mieli niespodziankę. I zapytałem się przy obiedzie pastora, bo jeszcze chciałem dziesięcinę z tego oczywiście oddać. Powiedziałem, ile tam w tej kopercie jest? On mówi, no tak na początku myślałem dać wam 2000, ale myślałem sobie tak, to chyba za mało. Więc tak doszedłem do 2,5. Myślałem, nie, zasieję więcej. Więc 3000 dali. To jest sporo kasy, prawda? Niektórzy muszą ciężko pracować cały miesiąc. Ja powiedziałem, dobrze, ja muszę wiedzieć, ile dajesz, dlatego że z tego dziesięcinę muszę oddać. Mówię, a to jest na waszą służbę, dam. Oni byli w szoku. Wiecie, i jeden taki dar sprawił to, że za to, co my siejemy, Bóg nam zwraca przez innych ludzi. Nie tylko jakby same finanse. To jest sprawa tak, albo mamy błogosławieństwo Boga nad sobą, albo nie. Albo mamy Jego przychylność, albo nie. Ale w sferze finansów to jest, mówię, taka zasada. Musisz wiedzieć, gdzie siejesz i ile siejesz. Zawsze uważałem tak, że gdybym miał ostatnie pieniądze i pamiętam takie małżeństwo pastorskie z jednego z naszych kościołów, oni byli w bardzo trudnej sytuacji finansowej. I pytali się mnie w tej sferze. Ja powiedziałem, wiecie co, zróbcie? Zbierzcie wszystkie pieniądze, które macie w domu, nawet od dzieci kieszonkowe. I powiedziałem im, gdzie mają zasiać. Oni to zrobili. I dzisiaj nie mają problemów. To jest zasada. To, co siejesz, będziesz zbierał. Ale nie siej w piach. Potrzebujesz siać w glebę, która przynosi owoce dla Bożego Królestwa. Amen. To jest coś, co mam od Pana wraz z żoną. Córkę nauczyliśmy tego. W tym psalmie 23. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Inne tłumaczenie mówi, nie będę musiał chcieć. Nie będę musiał chcieć. Wiecie, co to znaczy? Że pasterz zaspokaja. Jeśli Pan będzie pasterzem twoim, to nie będziesz musiał chcieć. Wiesz dlaczego? Bo On zaspokoi twojego wewnętrznego człowieka. To nie jest sprawa ilości pieniędzy. Wierzcie mi. To jest sprawa doświadczania Jego dobroci, Jego łaski, przychylności, Jego miłości. Można jeść kromkę chleba z margaryną i być szczęśliwym z Bogiem. To nie jest sprawa pieniędzy. Nie będziesz musiał chcieć. Od czego się zaczyna? Od życia w dziękczynieniu za to, co masz dzisiaj. Bóg dał ci życie, dał ci zdrowie, dał Ci zdolności, dał Ci dary, obdarowania, przez to możesz zarabiać pieniądze. Jeśli jesteś wdzięczny za małe rzeczy, będziesz miał więcej. Jeśli nie będziesz wdzięczny za to małe, prawdopodobnie to więcej nie przyjdzie. To jest sprawa serca. Posłuchajcie mnie, kochani. Jeśli chcesz coś z Bogiem, to zawsze jest sprawa serca, nie głowy. To jest sprawa Twojego serca. Prawda mieszka tam w środku, w sercu. Czytałem takie świadectwo ostatnio pewnego pastora. Huragan w Stanach Zjednoczonych całkowicie zniszczył budynek kościelny. Wiecie, jak przychodzi taki tajfun, to jest kwestia kilkunastu sekund i jest po budynku. Tym bardziej, że tam są budynki nie takie jak u nas, żelbeton, tylko raczej drewniane konstrukcje i tak dalej. Po prostu zmiotło to. Przyjechał, ludzie przyszli z kościoła, przyszedł też pastor, oczywiście telewizja CNN przyjechała i mówią: pastorze, co teraz zrobisz? A on się uśmiechnął i powiedział tak: to nie był Bóg, ja wiem, że to wróg zniszczył, ale to oznacza, że Ojciec da nam dwa razy piękniejszy budynek i większy. I tak się stało. Kiedyś Pan nam dał poloneza. Pamiętacie poloneza takiego wiśniowego? Tak, niektórzy pamiętają. Kiedyś przychodzę, rano schodzę do domu, no i patrzę, ta tylnia szybka taka trójkąta jest wciśnięta do środka i radio jest wyciągnięte. Ktoś ukradł. Ja to zobaczyłem i mówię tak: Panie, okradli Cię. Wiecie, dlaczego tak mówiłem? Bo to nie był mój samochód. To Pan mi podarował. Więc powiedziałem: Panie, okradli Cię. Mówię: ciekawe, co zrobisz teraz. W przeciągu 2 tygodni przyszedł do mnie człowiek i dał mi 2 razy lepsze radio, żebym sobie włożył. Za darmo. Taki jest Ojciec. Pomyślcie przez chwilę. To jest kwestia serca, zaufania. Jakiemu Bogu wierzysz? W jakiego Boga wierzysz? Ci z tej telewizji CNN myśleli, że on będzie załamywał ręce, ten pastor. A on się uśmiechnął. Trudno, diabeł zabrał, okej. Ojciec da nam większy i piękniejszy. I tak się stało. Jeśli uczynisz Pana swoim pasterzem życia, widzicie, to nie jest tylko takie suche logos. Jeśli bierzesz to poważnie, jeśli w to wierzysz, niczego mi nie braknie, nie będę musiał chcieć. Kiedy Bóg stworzył człowieka, oni byli zaspokojeni we wszystkim. Więc mówię wam, to nie jest sprawa posiadania. Pieniądze, posłuchajcie mnie, potrzebujesz dojść do takiego miejsca, że zrozumiesz, że pieniądze są narzędziem, które Bóg dał ci do ręki po to, żeby zmieniać ludzkie życie. Jeśli to zrozumiesz w swoim sercu i zaczniesz tak żyć, będziesz błogosławiony w niesamowity sposób w tej sferze. Pieniądze są tylko narzędziem, żeby zmieniać ludzkie życie. Amen.